wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
1 marca 1951 roku o godzinie 20 w piwnicy jednego z budynków gospodarczych mokotowskiego więzienia został zastrzelony podpułkownik Łukasz Ciepliński, czwarty i ostatni prezes Zrzeszenia Wolność Niezawisłość. I właśnie to wydarzenie od wielu lat stało się powodem, że właśnie 1 marca co roku czcimy pamięć żołnierzy wyklętych. Bohaterska śmierć podpułkownika Łukasza Cieplińskiego jest tym momentem symbolicznym, kiedy pochylamy się nad wszystkimi, którzy po II wojnie światowej podjęli nierówną walkę z komunistycznym zniewoleniem. O pułkowniku Łukaszu Cieplińskim mówię więcej w wydarzeniu dnia, w wydarzeniu miesiąca. Opowiem najpierw o zjawisku, o którym mówimy, o zjawisku, które umownie określamy jako walka żołnierzy wyklętych, i przypomnę czterech bohaterskich partyzantów, którzy po II wojnie światowej prowadzili nierówną walkę z komunistycznym zniewoleniem. To, co ma miejsce na ziemiach polskich po II wojnie światowej, jest zjawiskiem trudnym do jednoznacznego określenia. Z jednej strony niektórzy mówią, że jest to dalszy ciąg walki o niepodległość Polski, że jak gdyby dla wielu żołnierzy zmienił się tylko okupant, że walka, którą rozpoczęli w 1939 roku, nie skończyła się z momentem wkroczenia na ziemię polskiej Armii Czerwonej, bo dla tych ludzi Armia Czerwona, komuniści, to był nowy okupant, z którymi trzeba było walczyć. Więc z pewnego punktu widzenia walka żołnierzy niezłomnych to dalszy ciąg walki podjętej przez Polaków przeciwko agresorom, najpierw faszystowskim Niemcom, potem Sowieckiemu Związkowi Radzieckiemu w 1939 roku. Inni wskazują, że to, co się dzieje po II wojnie światowej, to kolejne polskie powstanie, to kolejny zryw przeciwko okupacji, to kolejny zryw o wolną Polskę. Można również spojrzeć na to, co się działo po wojnie, jeszcze inaczej. Jako ludową rewoltę przeciwko komunistycznej utopii. Wszędzie tam na świecie i wcześniej i później, gdzie komuniści próbowali budować swoją utopię, gdzie ludzie o poglądach skrajnie lewicowych próbowali przebudować stosunki społeczne, najtrwalszy opór stawiali mieszkańcy wsi. Tak było w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, kiedy zbuntowali się mieszkańcy Wandei. Tak było po dojściu bolszewików do władzy w Rosji, kiedy to, aby stłumić kozaków dońskich, dopuszczono się właściwie masowej eksterminacji ludności, a potem Stalin wygłodził ukraińskich chłopów, aby złamać ich opór. Tak było później na przykład w Chinach, kiedy to chińscy chłopi stawili rozpaczliwy opór utopijnym projektom Mao Tse-tunga. Tak było również w Polsce. Ci prości mieszkańcy polskiej prowincji, rolnicy, mieszkańcy wsi, miasteczek, desperacko odrzucali przyniesioną na sowieckich bagnetach komunistyczną utopię. Koniec tego zjawiska, koniec walki żołnierzy wyklętych, to jest rok 63. Wtedy bowiem zginął ostatni żołnierz wyklęty, Józef Franczak. Będę o tym jeszcze mówił dokładnie nieco później. Jeżeli za początek przyjmiemy koniec II wojny światowej, to mamy 18 lat. 18 lat heroicznej walki toczonej przeciwko silniejszemu wrogowi. Ale ten okres można podzielić na jak gdyby trzy fazy. Faza pierwsza do roku 1937. Wtedy mamy do czynienia z dużymi oddziałami partyzanckimi, które liczą często po kilkuset partyzantów. Wtedy na wielu obszarach kraju, na wsi, w małych miasteczkach, tak naprawdę rządzi antykomunistyczne podziemie. W niektórych miejscach komuniści przeszli nawet do konspiracji, bojąc się o własne życie. Rokiem przełomowym jest rok 1947. Dlaczego? Wtedy udało się komunistom rozbić kilka dużych zgrupowań partyzanckich, między innymi Józefa Kurasia Ognia, będę za chwilę o tym mówił. Wtedy, czyli w roku 1937, komuniści sfałszowali wybory i te nadzieje, jakie wielu miało, że Mikołajczyk niesie jakąś nadzieję na ochronę Polski przed komunizmem, się rozwiały. Również nadzieje wielu partyzantów na III wojnę światową, na interwencję Stanów Zjednoczonych, też się rozwiały, bo to komuniści fałszują wybory, przejmują władzę i nie ma interwencji zbrojnej. Są protesty, są papierowe deklaracje, ale nikt się nie śpieszy, aby uciemiężonym Polakom przynieść wolność. Wielu więc wątpi w dalszy sens walki zbrojnej. Komuniści ogłaszają amnestię. Bardzo wielu żołnierzy wyklętych ujawnia się, chce wrócić do normalnego życia. Niektórzy próbują uciec za granicę. Niektórym się to udaje, wielu się to nie udaje. W lesie pozostają nieliczni, ci najbardziej nieprzejednani, ci najbardziej nieufni, a może, patrząc na to dzisiejsze perspektywy, ci najbardziej przewidujący. Już nie ma oddziałów kilkuset osobowych. Zostają oddziały 20-30 osobowe. Ale wkrótce pojawia się nowy ruch do lasu. Wkrótce tych oddziałów przybywa, tych żołnierzy niezłomnych jest więcej. Dlaczego? Bo amnestia okazała się podstępem. Bo ludzie, którzy chcieli wrócić do normalnego życia, dowiadują się, że są poszukiwani przez UB. Że muszą się ukrywać. Wielu ucieka do lasu. Wielu wznawia działalność partyzancką. Ta druga fala partyzantki antykomunistycznej kończy się w roku 1951-52, kiedy to komuniści rozbijają wszystkie większe oddziały partyzanckie. Zostają pojedynczy partyzanci, czasem patrole partyzanckie nastawione bardziej na przetrwanie, na przeżycie niż na jakąś walkę zbrojną. Jeżeli ci ludzie podejmują jakieś działania zbrojne, to głównie w celu zdobycia środków do życia, zdobycia środków umożliwiających dalsze przetrwanie. I ta faza trwała najdłużej, bo aż do roku 1963. Tak jak mówiłem, przyjrzyjmy się kilku żołnierzom niezłomnym, kilku legendarnym postaciom z licznego panteonu polskich bohaterów walczących po II wojnie światowej. Józef Kuraś, pseudonim Ogień, urodził się w 1915 roku w Waksmundzie koło Nowego Targu. Żołnierze niezłomni bardzo często to są zwykli górale, chłopi, robotnicy. To są ludzie niezamożnych rodzin. Ludzie, którzy ukochali Polskę i za tą Polskę walczyli. I często za tą Polskę ginęli. Przed wojną Kuraś służy w Korpusie Ochrony Pogranicza. Walczy w kampanii wrześniowej. Po powrocie do rodzinnego Waksmundu włącza się w działalność partyzancką. Walczy z Niemcami. W czerwcu doświadcza straszliwej tragedii. Niemcy, mszcząc się za wyrok śmierci, jaki wykonał na dwóch policjantach, agentach Gestapo, zabili mu ojca, żonę, 2,5-rocznego syna. To właśnie po tym wydarzeniu Kuraś przybrał pseudonim Ogień, który stał się bardziej znany od jego prawdziwego nazwiska. Kuraś walczy z Niemcami, pomaga żołnierzom Armii Czerwonej zająć Nowy Targ, pokazując, jak przez góry obejść obronne pozycje niemieckie. Potem organizuje milicję obywatelską w powiecie nowotarskim. Został nawet mianowany w marcu szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Wielu się wydawało, że Kuraś przeszedł na stronę komunistów. Ale były to pozory. W nocy z 11 na 12 kwietnia 1935 roku opuścił Nowy Targ i rozpoczął działalność partyzancką. Jak tłumaczył swoim podkomendnym, przeciwko Związkowi Sowieckiemu i komunizmowi. Już 6 dni później rozbił Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu. Józef Kuraś był nazywany Królem Podhala. W Nowym Targu komuniści przeszli do konspiracji. Józef Kuraś kontrolował prawie całą Małopolskę Wschodnią. Podległe mu oddziały walczyły na olbrzymim obszarze i dokonywały niezwykłych akcji. Jedną z bardziej brawurowych akcji było rozbicie więzienia Świętego Michała w Krakowie i uwolnienie 64 więźniów. Jak szacują historycy, w 1936 roku miał stale pod bronią od 500 do 700 partyzantów. Z jego oddziałami współpracowało ponad 1000 wywiadowców, łączników, informatorów. No ale jak to często bywa w partyzanckich historiach, bohaterska walka kończy się na skutek zdrady. Zimą roku 1937, kiedy ze względu właśnie na porę zimową Kuraś zdemobilizował większość oddziałów, dzięki agentom, dzięki zdrajcom, otoczono siedzibę Kurasia na Ostrowsku pod Nowym Targiem. Po stoczonej śmiertelnej walce został rozbrojony 22 lutego 1937 roku. Zmarł w nowotarskim szpitalu. Historyk Maciej Korkuć zauważył: gdyby budowany przez komunistów czarny obraz ognia był prawdziwy, gdyby rzeczywiście był znienawidzony przez ogół ludności, UB nie bałoby się pochować go na Podhalu. Tymczasem w dokumentach jest mowa wprost. Jego zwłok nie można tam pogrzebać, bo grób stanie się miejscem kultu i będzie utrwalał legendę. Dlatego zwłoki od razu wywieziono do Krakowa, do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i ślad po nich zaginął. Józef Kuraś był groźny dla komunistów, nawet martwy. Kolejny bohater, kolejny żołnierz niezłomny, Hieronim Dekutowski, rocznik 1918. Urodził się w wielodzietnej rodzinie blacharza. Był harcerzem, członkiem przysposobienia wojskowego. Walczył w kampanii wrześniowej. Potem przedostał się na zachód. Został przeszkolony i został zrzucony do kraju, aby pomóc w walce przeciwko niemieckiemu okupantowi. Był więc tak zwanym cichociemnym. Przybrał wówczas pseudonim Zapora. Do kraju został rzucony w nocy z 16 na 17 września 1933 roku. Skierowany został do pracy na Lubelszczyźnie. Tu zasłużył się w działaniach partyzanckich. Kiedy kończy się II wojna światowa, Dekutowski chciał zaniechać walki zbrojnej, a jednak coś go pchnęło do lasu. Co to było? Tą makabryczną języką historię opisał Bohdan Urbankowski. Zaczęło się od tego, że czterej żołnierze Zapory, mieszkający w okolicach Chodla, zostali zaproszeni na tamtejszy posterunek. Dowódca posterunku milicji obywatelskiej, Abram Tauber, był uratowany przez jednego z nich Żydem. Tauber kazał ich wszystkich powiązać i własnoręcznie jednego po drugim zastrzelił. W odwecie Dekutowski rozbił posterunek w Chodlu. Data tego ataku, noc z 5 na 6 lutego 1935 roku. Żegnając się z ukochaną, Dekutowski powiedział: idę do lasu. Nie wiem, czy przeżyję. Nie możemy być razem. Dekutowski stworzył, liczący około 200 żołnierzy, oddział partyzancki, na czele którego dokonywał brawurowych akcji. Między innymi opanował Janów Lubelski. Jesienią 1935 roku podporządkował sobie większość oddziałów partyzanckich na tym terenie. Władysław Siła-Nowicki tak mówił o sytuacji na Lubelszczyźnie, gdzie walczył Dekutowski. Około 200-250 ludzi w wysokim poziomie ideowym, dobrze uzbrojonych i wyszkolonych, utrzymywanych w dyscyplinie, trząsło połową województwa. Stan ten przypominał pewne okresy powstania styczniowego, gdy władza państwowa ustabilizowana była jedynie w dużych ośrodkach, zaś w terenie istniała tylko iluzorycznie. Oczywiście partyzantka opierała się na pomocy miejscowej ludności, ogromnej większości wsi, udzielającej ofiarnie poparcia, kwater i informacji. Nadchodzi rok 1937, wielu wątpi w sens dalszej walki zbrojnej, komuniści ogłaszają amnestię. Dekutowski razem z Władysławem Siłą-Nowickim, który był inspektorem WiN-u na Lubelszczyznę, podjęli rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego o warunkach ujawnienia się lubelskiej partyzantki. Po fiasku rozmów postanowili przedostać się na zachód, a oddziały partyzanckie rozwiązać. Niestety, w Nysie Dekutowski wpadł w zasadzkę. Trafił potem do więzienia mokotowskiego. Tu przeszedł niezwykle brutalne śledztwo. Potem został skazany na 7-krotną karę śmierci. Prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Został stracony 7 marca 1939 roku o godzinie 19 w Warszawie. Ewa Kurek tak opisała ostatnie chwile życia Dekutowskiego. Wyglądał jak starzec. Siwe włosy, wybite zęby, połamane ręce, nos i żebra, zerwane paznokcie. My nigdy nie poddamy się, krzyknął, przekazując przez dwóch więźniów swe ostatnie posłanie. Według dokumentów wyrok wykonano przez rozstrzelanie. I trzeci żołnierz wyklęty, którego chciałbym dzisiaj Państwu przypomnieć. Jan Leonowicz, rocznik 1912. Pochodził z wielodzietnej rodziny ziemiańskiej. Urodził się w Żabczu koło Tomasza Obelskiego. Mówiłem, że większość żołnierzy wyklętych to dzieci robotników, chłopów. To ludzie z ubogich rodzin. Ale wśród żołnierzy wyklętych mamy też polskich inteligentów. Mamy tych polskich ziemian. Mamy przekrój całego polskiego społeczeństwa. I właśnie Jan Leonowicz był przedstawicielem polskiego ziemiaństwa. Wychowany w patriotycznej atmosferze, w jego domu rodzinnym, kiedy był dzieckiem, gościli legioniści, m.in. Władysław Prażmowski Belina, Gustaw Orlicz-Drescher, Leopold Liskula. Walczył w kampanii wrześniowej. Potem włącza się w działalność konspiracyjną. Działa w ruchu partyzanckim na ziemi lubelskiej. Podczas wielkiej niemieckiej obławy Sturmwirt II razem z kilkoma partyzantami dokonał rzeczy niezwykłej. Przebił się przez trzy pierścienie niemieckiej obławy. Brał udział w akcji Burza. Kiedy wojska sowieckie zajęły Lubelszczyznę, nie złożył broni. Uważał bowiem, że to jest jego obowiązek, aby walczyć przeciwko nowym okupantom. Kiedy w 1935 roku komuniści ogłosili pierwszą amnestię, dał swoim ludziom wolną rękę. Większość poszła się ujawnić, a wrócić do normalnego życia. On został z dwoma. W trójkę walczył dalej, rozpędzając zebrania organizowane przez Polską Partię Robotniczą, rozbijając funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i ORMO. Na początku 1936 roku zaczął odbudowywać swój oddział. Kiedy w 1937 roku mamy kolejną amnestię, znowu sytuacja się powtarza. Prawie wszyscy żołnierze Leonowicza się ujawnili. On z trzema ludźmi kontynuował walkę zbrojną. W 1950 roku z tych trzech ludzi powstał oddział liczący już 30-40 żołnierzy. Z oddziałem współpracowało, według ocen Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, 200 ludzi w kilku powiatach południowych ziemi lubelskiej. Oddział prowadzi walkę zbrojną. Wykonuje wyroki śmierci na komunistycznych aktywistach. Wymierza sprawiedliwość pospolitym bandytom. Przeprowadza spektakularne akcje bojowe. Na przykład opanowano Poczę i spółdzielnię w Słuczcu, postulonek ORMO w Dyniskach. Jan Leonowicz zginął 9 lutego 1951 roku w zasadzce zorganizowanej przez grupę operacyjną UB we wsi Nowiny koło Tomasza Olbelskiego. Przyszedł tu na spotkanie do szkoły. Gdy zbliżył się do okien, ubowcy próbujący go aresztować krzyknęli: stój, ręce do góry! Gdy próbował chwycić za automat, ubecy, znajdując się z boku, z szopy, otworzyli ogień z broni maszynowej. Zabili go na miejscu. Pozostawił żonę i córkę. Zwłoki Leonowicza przywieziono do Tomaszowa, gdzie przez 2 tygodnie były wystawione przed budynkiem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na widok publiczny. Potem je w tajemnicy schowano. Dlaczego? Bo chciano pokazać Polakom: zobaczcie, wasz bohater, wasz obrońca został zabity. Nie kontynuujcie już walki, bo skończycie tak jak on. Tak samo zachowywali się rosyjscy żołnierze w czasie powstania styczniowego. Kiedy zabili Dionizego Czachowskiego, jego zwłoki też pokazywano w polskich miejscowościach, mówiąc: zobaczcie, zabiliśmy waszego króla, zabiliśmy Dionizego Czachowskiego. I na koniec jeszcze wspomnienie o tym, który był ostatni. Józef Franczak, rocznik 1918, pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej. Przed wojną wybrał służbę w polskiej żandarmerii. Po agresji sowieckiej na Polskę dostał się do niewoli, zdążył jednak uciec. Przyłączył się do partyzantki Armii Krajowej. Walczył na Lubelszczyźnie. Potem, po II wojnie światowej, kontynuował walkę z nowym okupantem. Zmieniali się dowódcy. Józef Franczak walczył dalej. 10 lutego 1953 roku razem z dwójką innych partyzantów przeprowadzili ostatnią akcję. W akcji tej zginął jego dowódca. Po akcji Franczak został sam, ale się nie ujawniał, ukrywał się. Ukrywał się przez 10 lat. Okoliczności jego śmierci. Tak opisał funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa. Okrążanie zabudowań Becia Wacława, syna Jana, dokonano z podjazdu przez grupę operacyjną ZOMO, składającą się z 35 funkcjonariuszy, doprowadzonych do Meliny przez dwóch oficerów Służby Bezpieczeństwa. Z chwilą okrążenia zabudowań bandyta Franczak wyszedł ze stodoły. Pozorując gospodarza, rozważał możliwość wyjścia z obstawy. Gdy został wezwany do nieczytelne, chwycił za broń pistolet, z którego oddał kilka strzałów. W tej sytuacji grupa likwidacyjna ZOMO przystąpiła do likwidacji. Franczak, mimo wzywania go do zdania broni, podjął obronę i wykorzystując słabe punkty obstawy pod odsłoną zabudowań, wycofał się około 300 metrów od Meliny, gdzie podczas wymiany strzałów został śmiertelnie ranny i po kilku minutach zmarł. Tak zginął 21 października 1963 roku Józef Franczak, Lalek. Była godzina 15:40. Jego śmierć kończy epopeję żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. Jego ciało przewieziono do Akademii Medycznej w Lublinie, pochowano bezimiennie na cmentarzu przy ulicy Unickiej. Kiedy 4 dni później rodzina wykopała jego zwłoki, zauważyła przerażona, że nie ma głowy. Znaleziono dokument, który tak mówi o tej makabrycznej historii. Powołując się na pismo prokuratury z dnia 24 października 1963 roku i na ustną rozmowę z doktorem Iwaszkiewiczem, proszę o zdjęcie głowy zwłok Józefa Franczaka. Nie pozwolono mu nawet spokojnie spocząć w grobie. Odebrano szczątkom głowę. Takich makabrycznych historii można przytaczać dużo więcej. Tragizm żołnierzy niezłomnych polegał na tym, że jeżeli nie zginęli w walce, to najczęściej byli mordowani. Tragizm żołnierzy niezłomnych polegał na tym, że do dzisiaj często rodziny nie znają ich zwłok, że do dzisiaj trwają w różnych miejscach Polski, nie tylko na słynnej Łączce na Powązkach, prace ekshumacyjne, aby po wielu latach można było tym ludziom oddać należną cześć, można było ich godnie pochować, można było uczcić ich heroiczną walkę o wolną, niepodległą Polskę.